Obywatelstwo, ja również Wam chciałem przynieść pozdrowienia od wszystkich braci, którzy są w Częstochowie. Dzień dzisiejszy wszyscy chrześcijanie zwracają swe oczy na postać Pana Jezusa, na początek, czyli na narodzenie. Ja chciałbym, żebyśmy zwrócili na tą sztandarową postać naszej wiary, ale żebyśmy zaczęli od prawdziwego początku, nie od narodzenia. Bo prawdziwy początek miał miejsce dużo wcześniej. Mówi o tym ewangeliści, rozpoczynają swoje Ewangelie od początku. Niektórzy od narodzenia, ale jeden z ewangelistów, ewangelista Jan, zaczyna swoją Ewangelię od prawdziwego początku, od prawdziwego początku istnienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w pierwszym wersecie swojej Ewangelii ewangelista Jan tak pisze o początku. Początku istnienia Jezusa Chrystusa. I pisze tak. Na początku było Słowo. A ono Słowo było u Boga, a Bogiem było owo Słowo. Nasza Biblia podaje wyraz Słowo, natomiast grecka Biblia mówi na początku był Logos. Jak mówimy Logos, to już nie kojarzy nam się to ze zwykłym takim słowem, o którym mówimy, które wymawiają nasze usta, ale gdy mówimy greckie Logos, to już nam się kojarzy z inną postacią. Ten werset jest początkiem Ewangelii Jana i dla nas czasami może być wersetem trudnym, bo dzisiaj w kolędach ludzie śpiewają, że Bóg się rodzi. I to ten werset zdaje się mówić to samo, bo pisze, że Słowo, Logos było na początku, było to Słowo u Boga, ale że to Słowo było Bogiem. Natomiast gdy przyjrzymy się temu oryginałowi tego tekstu, ten tekst ma jeszcze wyrazy, które ma jeszcze pewne wyrażenia, które nie są tłumaczone. Ten tekst brzmi tak. Na początku było Słowo i Słowo było u... Tam jest po grecku powinniśmy przetłumaczyć to u tego Boga i Bogiem było ono Słowo i ono było na początku u tego Boga, czyli wyróżnia tego Boga, u którego było Słowo, jakby drugą istotę Logosa, który też jest Bogiem, ale nie tym samym Bogiem, u którego było Słowo. Pokazuje, że są to dwie istoty, które określane są znowu greckim słowem Theos, czyli Bóg. W greckim języku nie ma rozróżnienia imienia Boga. W greckich księgach, czyli w Ewangeliach i w listach, po grecku Bóg to jest Theos. Natomiast po hebrajsku na użycie Boga są różne słowa i gdy jest Bóg Wszechmogący, to jest on zawsze określany czterema literami. Jeżeli by to było po hebrajsku, to nie trzeba by było tych zaimków robić, bo było wiadome, że na początku u Boga Jahwe było Słowo i Bogiem u Boga Jahwe było to Słowo. Czyli po hebrajsku ten tekst nie sprawiał kłopotu, natomiast po grecku już trzeba było te zaimki stosować. Natomiast gdy to przetłumaczone zostało na polski, to może budzić i być argumentem u niektórych, którzy uważają, że nasz Pan Jezus był tym samym Bogiem, co Bóg Stwórca Wszechświata. My tak nie uważamy i postaram się, braterstwu, podać wiele wersetów, które mówią o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Mówią o Jego istocie, o tym, kim był i kiedy powstał. Ewangelista w pierwszym liście swoim, Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i pierwszym wersie znowu tak mówi o Panu Jezusie. Co było od początku, czyli znowu podaje, że początek Pana Jezusa to był na początku. cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy patrzyli i czego się ręce nasze dotykały o słowie żywota. Ręce nasze się dotykały, czyli mówi wyraźnie, że nie dotyczy to słowa, którego nie można dotknąć, ale Logosa Bożego, czyli Jezusa Chrystusa. Również ten sam apostoł w objawieniu w 3:14, gdy jest poselstwo do anioła zboru laodycyjskiego, tak mówi: a aniołowi zboru laodycyjskiego napisz, to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. A jak znamy objawienie, to w objawieniu jest ten, który mówi do posłańców, do aniołów, to jest Pan Jezus Chrystus. Czyli te wersety potwierdzają nam, że prawdziwym początkiem istnienia Logosa, czyli Jezusa Chrystusa, był czas daleko wcześniejszy niż Jego tutaj narodzenie na ziemi. Jest jeden opis, który jest w przypowieściach i który często ludzie mówią do mądrości, ale my, gdy go czytamy, wiemy, że te wersety w przypowieściach od 8 rozdziału, przypowieści Salomona od 8 rozdziału, 23 do 30 wersetu, że jest to opis właśnie Logosa. Przed wiekami jestem zrządzona, przed początkiem, pierwej niż była ziemia, gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze był nie uczynił ziemi i równin, ani początku prochu okręgu ziemi, gdy gotował niebiosa, tamem była. Gdy rozmieszał okrągłość nad przepaściami, gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści. Gdy zakładał morzu granice jego i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego, gdy rozmierzał grunty ziemi, tamem była u niego jako wychowaniec i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas jako wychowaniec. I również do tych początków, zobaczmy, jak wiele tych wersetów mówi o tych początkach. Widocznie było to ważne, żebyśmy zrozumieli, gdzie był i kiedy był początek istnienia Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian, w drugim liście, inny z kolei apostoł Paweł, od 5 do 11 wersetu tak opisuje początki Jezusa. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, czyli znowu apostoł Paweł opisuje nam postać Jezusa i mówi nam, że Pan Jezus był w kształcie Bożym. Czyli jak coś jest, nie mówi, że był tym Bogiem, stwórcą wszechświata, tylko mówi, był w takim samym kształcie. Jak coś jest w kształcie, to znaczy, że nie jest to ta sama istota, który był w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu. Czyli mamy tu dwie informacje. Pierwszą, że miał kształt Boga. To samo jakby potwierdza te słowa apostoła Jana, który mówi, że Bogiem był, ale mówi, nie poczytał sobie za drapiestwo, czyli nawet mu przez myśl nie przeszło, żeby być równym Stwórcy. Co prawda, pamiętamy, że była taka postać w historii, która chciała być równa Najwyższemu. Pamiętacie, kto to był? Satan, tak? Satan albo diabeł, przeciwnik, który jak, co zamyślał w sobie? Jaką miał myśl? Wysokość i będę równy Najwyższemu. Czyli nie był, ale chciał być równy. Natomiast o Panu Jezusie jest, że nawet o tym, co nie pomyślał. Był w kształcie Bożym, ale o tym w ogóle nie myślał, żeby być równym Bogu. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Apostoł opisuje tutaj to, co teraz ludzie oglądają i nad czym się skupiają, że Pan Jezus stał się jak i podobny ludziom. I postawą znaleziony jako człowiek sam siebie poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci. a to do śmierci krzyżowej. Zobaczmy, że tu jest opisane, że Pan Jezus stał się kim? Stał się człowiekiem. To nie Bóg się urodził, to się urodził człowiek. Człowiek Jezus Chrystus, który był w kształcie Bożym, ale nie jako Bóg przyszedł, tylko stał się kim? Stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem po co? Dlaczego stał się człowiekiem? Aby móc umrzeć, aby być posłusznym aż do śmierci. I to do śmierci jakiej? Krzyżowej. Dlatego jest napisane, że dlatego, że się poniżył, że stał się człowiekiem, dlatego też Bóg go nader wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli mamy tu następujące informacje, że Pan Jezus miał kształt Boży, że nie był, a nawet nie chciał być równy Stwórcy Wszechświata i z tego kształtu Bożego stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię, aby być posłusznym i aby umrzeć. I dlatego, że to zrobił, został wywyższony. I w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, werset od 15 do 18. Znowu mamy opis z innej strony, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Czyli znowu jest o Panu Jezusie, że On nie jest Bogiem Stwórcą Wszechświata, ale jest kim? Jego obrazem. Tak, braterstwo, jak przeważnie tak jest, że jak patrzymy na dziecko, to widzimy ojca. No szczególnie jak małe dzieci są, to nie, ale jak później podrastają, to nam się wydaje, że to są, jak znamy ich rodziców w tym wieku, to że te dzieci są podobne, że to są kopie prawie że rodziców. Każdy jest inny, ale jest obrazem ojca, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Kolejna informacja, że Pan Jezus jest pierworodnym, czyli że został stworzony, zrodzony jako pierwszy. To już od początku chrześcijaństwa były spory, czy Pan Jezus został zrodzony, czy stworzony, i to chrześcijańscy teologowie z ojcami Kościoła sobie dysputy toczyli. Ten werset mówi nam jedną informację, że był pierworodnym z wszystkich rzeczy stworzonych, czyli że był pierwszy. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Czyli Pan Bóg stwarzał wszystko przez naszego Pana. Bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń, czyli przezeń, ale i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. I tu jest znowu ciekawa jeszcze jedna informacja, której dotychczas jakby nie mieliśmy, że Pan Jezus był pierwszy, jako pierwsze stworzenie, ale mówi, On też jest pierwszym i głową Kościoła. Jest początkiem i pierworodnym z umarłych, czyli pierwszym, którym został zmartwychwstał z umarłych, aby między wszystkimi przodował. Czyli nie tylko pierwszy jest stworzony, ale pierwszy zmartwychwstał i stał się głową Kościoła. W liście do Żydów mamy również jakby dość taki szeroki fragment, opis. W pierwszym rozdziale od drugiego wersetu mamy opis, kim był i kim jest obecnie Pan Jezus Chrystus. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego. Tu znowu jest mowa podkreślona, że Pan Jezus był Synem, którego postanowił dziedziczem wszystkich rzeczy. Czyli, że Pan Jezus ma być dziedzicem wszystkiego, przez którego i wieki. Nasza Biblia Gdańska mówi wieki, a Biblia Tysiąclecia tłumaczy to słowo greckie jako wszechświat. Czyli nie wiek, jakby czas, ale wszechświat, czyli wszystko, co jest stworzone, przez którego i wszechświat uczynił. Czyli jakby podkreśla to, że Pan Jezus jest tym, przez którego Pan Bóg stwarzał. Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istotności Jego. To są stare słowa, ale jasność chwały to jest coś, jeżeli chwała jest tak wielka, że nie możemy ją widzieć, to Pan Jezus jest jakby tylko odbiciem, odblaskiem tej chwały. I wyrażeniem istotności Jego. Czyli pokazuje nam, że Pan Jezus jest tym, który pokazał nam część chwały Ojca i pokazał nam, czym jest Pan Bóg. Pokazał nam cząstkę tego, czym jest Pan Bóg. I zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez siebie samego uczyniwszy. Usiadł na prawicy majestatu na wysokościach. Czyli mowa jest nie już o tym, co było wcześniej, ale co się zdarzyło później. Apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, co się stało z Panem Jezusem po Jego zmartwychwstaniu. Że On usiadł na prawicy majestatu. Tem się zacniejszy stawszy nad anioły, czem zacniejsze nad nie odziedziczył imię. Czyli pokazuje, że Pan Jezus jest większy od aniołów. I apostoł Paweł argumentuje. W owym czasie były takie myśli, że aniołowie to są bardzo potężne istoty i był nawet kult aniołów, ale Pan Jezus, apostoł Paweł pokazuje, że Pan Jezus jest większy od aniołów. I pyta się, albowiem któremuż kiedy z aniołów rzekł, tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził. I zasie, ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. Czyli podkreśla, że do aniołów Pan Bóg nie mówił, że są jego synami. A zasie, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi, a niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. Czyli podkreśla, że Panu Jezusowi mają się wszyscy aniołowie, co? Kłaniać, czyli że od nich jest wyższy. A zasie mówi o aniołach, który anioły swoje czyni duchami, a sługi swoje płomieniem ognistym. A do Syna mówi, stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laska królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość. Ugruntowałeś ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One pominą, a Ty zostaniesz. A wszystko jako szata zwiotrzeje, a jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione. Ale Ty tenżeś jest, a lata Twoje nie ustaną. A do którego z aniołów mówi, rzekł, siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. I znowu jakby apostoł chce podkreślić, że stanowisko, sytuacja, pozycja Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest daleko większa od pozycji, jaką mają aniołowie. Że jest ponad wszystkich aniołów. Przejdźmy teraz do drugiego listu do Koryntian, 8 werset, a 9 rozdział. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem jego ubogaceni byli. Apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus był kiedyś bogaty. Jeżeli początek, narodzenie Pana Jezusa weźmiemy w Betlejemie, to czy w historii biblijnej, w opisie ewangelisty Łukasza albo Mateusza znajdziemy kiedyś jakąś informację, że Pan Jezus był bogaty tu na ziemi? No jak czytamy tą historię, to widzimy, że nawet nie mieli rodzice tyle pieniędzy, żeby baranka złożyć na ofiarę, tylko musieli złożyć z ptaków ofiarę. Nie mieli miejsca w gospodarstwie. Świadczyło to wszystko, że byli z rodziną jaką? Jedno. A tutaj czy apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus był jaki? Bogaty. Czyli sięga do czasów, gdy Pan Jezus istniał w niebie. Ale dla was był bogaty, ale dla was stał się ubogi. Proszę braterstwa, to jest właśnie to, że gdy ktoś ma coś i z to rezygnuje, to jest wielkie poświęcenie. Bo jeżeli ktoś nie ma, jest biedny, no to jakie to jest poświęcenie, że jest biedny? Ale gdy ktoś ma pewne stanowisko, pewną pozycję i z tego wszystkiego rezygnuje, a czy mogła być większe stanowisko i większa pozycja, jaką miał nasz Pan przed swoim narodzeniem? Miał olbrzymie bogactwo, olbrzymią pozycję i z tego wszystkiego zrezygnował i stał się jakim? Ubogim. I to przez to, że stał się człowiekiem, to już obniżyło jego pozycję, ale nie stał się człowiekiem takim średniej klasy zamożności, dziś myśmy powiedzieli, ale stał się tym najuboższym. Ludzie myśleli, że Mesjasz przyjdzie i będzie chociażby jakimś królem. Na jakimś dworze królewskim, u Heroda gdzieś się urodzi, a on się urodził jak najbiedniejszy człowiek. Stał się ubogim, abyśmy ubóstwem jego byli ubogaceni. Dziwne słowa, braterstwo. Jak można być ubóstwem ubogacony? A że miał chwałę wcześniej, świadczy o tym również Ewangelista Jan w 17 rozdziale, a 5 wersecie, gdy Pan Jezus mówi tak: a teraz uwielbij mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Czyli Pan Jezus miał świadomość, że miał wcześniej chwałę. Ewangelista Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale, 9 wersecie mówi tak: przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez Niego. Tu dowiadujemy się kolejnych informacji o tym, że Pan Jezus nas miał ubogacić swoim ubóstwem i abyśmy przez Niego mogli żyć. Bardzo wiele informacji o naszym Panu, o Jego wcześniejszym bycie, o Jego misji przedstawia najkrótsza, zdawałoby się, Ewangelia Jana. Gdy patrzymy na Ewangelię Łukasza, ona opisuje bardzo wiele faktów z życia, bardzo wiele koncentruje się nad pewną chronologią wydarzeń, nad pewnymi szczegółami z życia. Natomiast Ewangelista Jan jakby pisze o całkiem czymś innym. Ta sama Ewangelia, ale on pisze o pewnych rzeczach bardziej duchowych, a mniej jakby cielesnych. Jan patrzy troszkę innymi oczyma. I w pierwszym rozdziale, 10 do 14. A na świecie był, a świat przezeń uczyniony. Znowu nawiązuje do tego, że Pan Jezus przyszedł na świat, ale ten świat on kiedyś sam uczynił. Ale go świat nie poznał. Więc to my tego może tak do końca nie możemy zrozumieć. Ale stawcie się w taką sytuację, że coś zrobiliście, wzięliście jakieś dzieło, jesteście twórcem czegoś, przychodzicie, stworzyliście wielką fabrykę jakąś, wielkie dzieło, przychodzicie, a tam nikt was nie zna. Człowieku, nie wpuścimy przez bramę, portier was nie chce wpuścić. Jakbyście się czuli, no to przecież to moje dzieło, ja to stworzyłem. A portier mówi: Pan tu nie zapada, Pan tu nie wejdzie. Tak Pan Jezus się czuł, bo On to wszystko stworzył, przyszedł, a świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale Go właśnie Jego nie przyjęli. lecz którzy go przyjęli i dały im tę moc, aby stali się synami Bożymi, to jest, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, nie z woli ciała, ale ani z woli męża, ale z Boga zanarodzeni są, a to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego Ojca, od Ojca, pełne łaski i prawdy. I apostoł Jan mówi, że to słowo, ten Logos, stało się ciałem. Z istoty duchowej Logos, Logos to słowo, to mówi coś, czego nie widać, co jest ulotne. I to stało się ciałem i mówi, i zamieszkało między nami. I widzieliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Ale braterstwo, ta rzecz budziła wśród Żydów liczne kontrowersje. Żydzi sobie nie mogli wyobrazić, że istota, że Boży Syn może, że coś, co jest aniołowie, co prawda, materializowali się, ale nie wyobrażali sobie, że Boży Syn może przyjść na ziemię. I to było rzeczywiście problemem. Pan Jezus miał problem, gdy mówił, że On miał bezpośredni kontakt z Ojcem, że On jest Synem Bożym. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale tak Pan Jezus mówi. Odpowiedział im Jezus i rzekł: chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo, przepraszam, 8 rozdział, 14 werset, bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. Pan Jezus tłumaczy, że On wie, On pamięta tam, gdzie był i wie, dokąd zdąża. Natomiast nikt z ludzi ziemskich nie zna tego. Nie wie, skąd On przyszedł, bo nikt z ludzi tam nie był. I w 8 rozdziale 23 mówi tak: i rzekł do nich: wyście z niskości, a ja z wysokości. Wyście z tego świata, a ja zasię nie z tego świata. Tłumaczył im, że On przyszedł od Ojca, On przyszedł z nieba. Ale oni tego nie mogli zrozumieć. I wreszcie w Ewangelii Jana dalej, w 8 rozdziale, Pan Jezus tłumaczy. Wtedy im rzekł Jezus: być był Bóg Ojcem waszym, wtedy byście mnie umiłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, a nim sam od siebie przyszedł, ale On mnie posłał. Czyli Pan Jezus, zobaczcie, jak wiele razy tłumaczy Żydom, że On przyszedł z nieba od Ojca. Widocznie to było dla nich nie do pojęcia. I dalej Pan Jezus mówi. Odpowiedział Jezus: jeżeli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jest ci Ojciec mój, który mnie chwali, a o tym powiadacie, że jest Bogiem waszym. Lecz Go nie znacie, a ja Go znam. Jeśli bym rzekł, że Go nie znał, byłby podobny wam kłamcom, ale Go znam i słowa Jego zachowuję. Pan Jezus powiedział Żydom, że wy chwalicie Ojca, ale Go nie znacie. A mówi, ale ja Go znam. I dał im jeden przykład. Abraham, ojciec was, z radością żądał, aby oglądał dzień mój. I oglądał i radował się. Dał im takie trudne słowa. Mówi, powołał się na Abrahama, Pan Jezus, którego wszyscy szanowali. Mówi, Abraham żądał zobaczyć mój dzień. I co? I zobaczył. A Żydzi na niego popatrzyli z politowaniem. Powiedzieli, 50 lat jeszcze nie masz, człowieku. A Abrahama widziałeś? Rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Czyli świadectwo dał, że widział, że Abraham pragnął oglądać jego dzień i on go widział. A Żydowie mówili, przecież to jest niemożliwe, ty nie masz 50 lat, a przecież Abraham żył od tamtych czasów, żył ponad 1800 lat. Jak ty Abrahama mogłeś widzieć? A Pan Jezus mówi, że co? Że Abraham widział go. Czyli widzieli się nawzajem. My doszukujemy się w tym, że było to podczas tej wizyty pod dębem w Mamre. Ale Żydzi tego nie mogli zrozumieć. A wiele wtedy z uczniów jego słysząc tak mówili: twardać to mowa, któż jej słuchać może? A widząc Jezus sam w sobie, iż się oto szemrali uczniowi, rzekł: to was obraża? Cóż, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej? Czyli wstępującego do nieba. Duch ci jest, który ożywia, a ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą. Albowiem wiedział od początku Jezus, że byli, co nie wierzyli, i kto jest, co go miał wydać. I mówił: dlatego wam powiedział, iż żaden nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie było dane od Ojca mojego. I od tego czasu wiele jego uczniów odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. Te słowa były dla nich tak trudne do zrozumienia, że nawet jego, nie apostołowie, ale uczniowie, którzy za nim chodzili, gdy zaczął mówić, że on pójdzie do nieba, że on... to tego nie mogli znieść. W liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy: wiedząc, że Chrystus, powstawszy z zmarłych, więcej nie umiera i śmierć mu nie panuje. Czyli że Pan Jezus, gdy powstał z zmarłych, więcej już nie będzie umierał. I dalej ewangelista Jan mówi tak: który z góry przyszedł, nad wszystkie jest. W 3 rozdziale, 31 werset. Kto z ziemi jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy mówi. Ten, który przyszedł z nieba, nad wszystkie jest, a co widział i słyszał, to świadczy, ale świadectwa jego żaden nie przyjmuje. Te wersety nam pokazują, że Pan Jezus świadczy o tym, że przyszedł z nieba, ale dla ludzi było to, dla wielu było to nie do pojęcia i nie przyjmowali jego świadectwa. Ale Ewangelia i listy mówią nam również, dlaczego to się stało. Opowiadają, że Pan Jezus był, kiedy powstał, kiedy został przez Boga powołany do życia, że to było przed całym początkiem. Pokazują, że On przyszedł z nieba tu na ziemię, uniżył się i będąc bogaty stał się biednym, ale pokazuje też Ewangelia, dlaczego tak się stało. I mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, a 21 werset. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Ten werset jest takim pewnym kluczem, który pokazuje, że śmierć na świat przyszła przez człowieka, dlatego też i wybawienie przychodzi przez kogo? Przez człowieka. I w domyśle domyślamy się, że dlatego Pan Jezus musiał się stać człowiekiem, żeby wybawienie przyszło też przez człowieka. I jakby rozwinięcie tej myśli jest w liście do Żydów w 7 rozdziale, a od 26 wersetu. Takiego zaiste przyszło nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa, który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiarę sprawować, a potem za ludzkie. Było tak, że kapłani, gdy sprawowali ofiary, to pierw musieli się siebie oczyścić sami, bo byli grzeszni. Natomiast Pan Jezus mówi, nie musiał tego robić, bo był czysty, niepokalany, niewinny. A potem za ludzkie, bo to uczynił raz, samego siebie ofiarowawszy. Czyli Pan Jezus nie musiał siebie oczyszczać, tylko raz wystarczy, że ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ludzi podległych krew kości stanowił za najwyższych kapłanów, ale słowo przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki. I I tu jest w tym wersecie podkreślone, że Pan Jezus wystarczy, że nie musiał jak kapłani wiele razy składać ofiar, na każdy dzień te ofiary składać, ale wystarczy, że ofiarę złożył ile razy?
Raz.
A uczynił to raz, samego siebie ofiarowawszy. Dlaczego? Bo był święty, niepokalany, o czym również świadczy werset, który dzisiaj jest bardzo często cytowany z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 35 werset. A odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię, przecież to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Czyli jest pokazane, że to, co się miało narodzić, było jakie? Było święte. I tak, to tak naprawdę, to gdy czytamy ten werset, to warto wspomnieć, że gdy anioł te słowa mówił, to są słowa, które mniej więcej przypadają na właśnie czas tego święta, które może troszeczkę później, ale braterstwo, słowa anioła właśnie miały miejsce w tym oto czasie, który ludzie obchodzą za narodzenie, a faktycznie to był czas płodzenia. Bo wystarczy sobie tylko, jeżeli mówiliśmy o 1 października, odjąć 9 miesięcy i otrzymujemy około gdzieś przełom grudnia i stycznia. A no przecież tak a propos, ten czas da się z Biblii również szczegółowo wyliczyć, ale to może kiedy indziej. Czyli, że Pan Jezus, przez to, że Jego ofiara była święta, wystarczyło, że ją raz ofiarował. To podkreśla również pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Bądź jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Znowu podkreślone jest to, że Bóg jest jeden, ale pośrednik jest jeden. I kto jest tym pośrednikiem? Nie jest tu powiedziane, że Bóg, chociaż Pan Jezus przed przyjściem na ziemię miał naturę, był w kształcie Bożym, to tu jest powiedziane, że pośrednikiem jest kto? Człowiek. Czyli było to ważne, żeby narodził się nie Bóg, ale żeby się narodził człowiek. I w Betlejemie narodził się człowiek, Chrystus Jezus, którego dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Czyli okup złożył nie Bóg, tylko człowiek. Człowiek, Chrystus Jezus. Bo wśród ludzi nie było żadnego sprawiedliwego, gdyż jest, znamy wersety, że nie masz sprawiedliwego ani jednego. I psalm 49, a werset 8 mówi takie słowa: gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może Bogu okupu dać Bogu okupu jego zań. Czyli że człowiek nie może swojego brata, jeden człowiek nie może swojego drugiego odkupić i nie może dać Bogu okupu jego zań, bo nie ma człowieka ani jednego, który jest sprawiedliwy. Ale takim jednym człowiekiem, którego za czasów, gdy psalmista pisał, nie było, który przyszedł, to był kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. I mamy ciekawy werset, który zawsze jakby mnie zastanawiał. Z listów do Żydów, 5 rozdział, 8 do 10. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, pamiętacie, co dalej jest? Nauczył się posłuszeństwa. Ten werset wydaje nam się jest taki bardzo prosty, że Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa. To co? Znaczy się, że nie był posłuszny?
Był, ale w innych warunkach.
Ten werset jest o tyle ciekawy, że gdy się nad nim zastanowimy, to tłumaczy nam plan Boży. Bo ktoś mówi, że czy Pan Jezus był doskonały? Wcześniej mamy, że był święty, niewinny, niepokalany, a jednak pomimo tego wszystkiego musiał się posłuszeństwa co zrobić? Uczyć. Czyli zobaczmy, że można być istotą doskonałą, ale jednak posłuszeństwa trzeba się uczyć. Myślę, że to również pokazuje, dlaczego Bóg tak postępuje z człowiekiem. Że człowiek też był stworzony doskonały, ale posłuszeństwa się musiał co zrobić? Nauczyć. Jakby Pan Bóg pokazuje, że nawet jego syn, który wszystko stwarzał, który był na początku, a jednak czegoś, przez to, że cierpiał, czegoś się nauczył. Czyli, że nauka, zdobywanie pewnego doświadczenia jest bardzo ważną rzeczą dla Pana Boga. I nawet jego syn przez to, że cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, a tak doskonałym będąc stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego, nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym. Czyli nawet ta największa istota we wszechświecie, Pan Bóg ją chciał też czegoś nauczyć. Myślę, że to pokazuje, że jak my, którzy jesteśmy no tak w porównaniu z Nim mali, jeżeli On się musiał nauczyć, to jak wiele my się musimy uczyć. Że Pan Bóg jakby wszystkie swoje stworzenia, pewnych rzeczy, chociaż je doskonałe uczyni, bo ktoś mówi, no Panie Boże, jakiegoś mnie stworzył, to takiego mnie teraz masz. No jak mnie tak... Nie, Pan Bóg stwarza doskonałe istoty, ale chce, żeby te istoty się pewnych rzeczy uczyły. I dlatego to jest również proces jakby kształtowania doskonałości nie struktury, ale doskonałości myśli, doskonałości istnienia. I Pan Jezus też przez to, że cierpiał, to czegoś się nauczył. I za to, że jakby tego się nauczył i przeszedł tą próbę, Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wyście zabili w Dziejach Apostolskich, tak czytamy w 5 rozdziale, 30 wersecie, tego Bóg za księcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów. I tą sytuację opisuje również Księga Objawienia w 5 rozdziale, a 12 wersecie, gdzie wielki głos tak mówi: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Czyli, że ten baranek, który został zabity, został za to wszystko został wywyższony. Czyli, że był w kształcie Bożym, stał się człowiekiem, umarł, a później znowu został wywyższony, ale czy na tą samochwałę, którą miał? On mówi, tylko to chcę, Panie Boże. Ale Pan Bóg go wywyższył jeszcze wyżej przez to, że przez cierpienie nauczył się posłuszeństwa. I w liście do Koryntian 2, a 5 rozdział, 16 werset, apostoł Paweł tak mówi: dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy. A chociażby też znali Chrystusa według ciała, lecz teraz już więcej nie znamy. Apostoł mówi, że znaliśmy Chrystusa według ciała. Ale teraz już tego Chrystusa według ciała już więcej nie znamy. Bo dalej pisze w pierwszym rozdziale listu do Koryntian, 15 rozdziale, 45 wersecie, tak ci napisano: stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. I potwierdza to również apostoł Piotr w pierwszym liście, 3 rozdział, 18 werset. Bo Chrystus raz za grzechy cierpiał, znowu jest podkreślone to raz, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, a aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Jaka to jest dla nas ciekawa informacja, że Pan Jezus był umartwiony ciałem, czyli umarło Jego ciało, ale ożyło już nie ciało, ale kto? Duch. W liście do Żydów w 2 rozdziale 9-10 wersetu: ale tego, który na małą chwilę stał się mniejszym od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego. Czyli znowu jest podkreślone, że na chwilę Pan Jezus stał się mniejszy od aniołów, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił. Znowu mamy, że przez cierpienie osiąga się doskonałość. Czyli Pan Jezus po śmierci został wzbudzony, ale został wzbudzony jako całkiem inna istota. Już nie jako człowiek, ale jako istota duchowa, która otrzymała pewną cześć i chwałę. I o tym mówi apostoł Jan w 1 rozdziale, w 3 rozdziale, a w 2 wersecie. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy. Albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. Czyli, że mówi, że w przyszłości, gdy się On objawi, to staniemy Mu się podobni. I wtedy dopiero będziemy mieli taką możliwość, że będziemy Go mogli obejrzeć takim, jakim teraz jest. Czyli, że teraz Go takim, jak jest, ujrzeć nie możemy. Bo w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 17 wersie czytamy: a jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli z Nim tylko cierpimy, abyśmy z Nim byli uwielbieni. Czyli znowu jest to, żebyśmy się stali takim, jakimi jest On. Bo Panu Jezusowi, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 18 wersecie, mówi tak: dana mi jest teraz wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli, że Pan Jezus odziedziczył moc na niebie i na ziemi. Apostoł Piotr w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale i 4 wersecie, mówi tak: przez to, co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedł ze skażenia tego, które jest na świecie. Abyście się stali uczestnikami boskiego przyrodzenia albo boskiej natury. Czyli, że my mamy też taką możliwość, że możemy podobnego stanu, jak jest Chrystus, zobaczyć i wtedy dopiero możemy Go ujrzeć takim, jakim jest. W liście do Efezjan i w liście do Kolosan jest to opisane, jaką chwałę ma Pan Jezus, której czytamy w liście do Efezjan 1 rozdział od 20 wersetu: której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesie. I tam opisuje, że wysoko, ponad księstwa, ponad wszelkie moce, że wszystko poddał pod nogi Jego. A w liście do Kolosan w 2 rozdziale, a 9 wersie mówi tak: gdyż w Nim mieszka zupełność bóstwa cieleśnie. Tak mówi nowe tłumaczenie. Zupełność bóstwa cieleśnie. I jesteście w Nim dopełnieni, który jest głową wszystkiego księstwa i zwierzchności. Czyli, że chwała naszego Pana po zmartwychwstaniu była większa niż przed. I my dzisiaj jej ujrzeć nie możemy. Mam bardzo do Was pytanie. Czy ktoś widział chwałę Jezusa po Jego uwielbieniu? Był jeden człowiek, był jeden człowiek, który to widział. Mamy wizję z objawienia i na pewno ta wizja baranka, wizja tego tronu, to jest wizja Chrystusa po uwielbieniu. Ale to było widziane nie rzeczywistymi oczami, ale apostoł Jan to widział w wizji, był przeniesiony, miał widzenie. Natomiast jedynym człowiekiem, który jakby tutaj część chwały widział, to był apostoł Paweł. I on tak to opisuje w Dziejach Apostolskich. Bo co prawda, Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się wiele razy, ale ukazywał się jeszcze przed zabraniem do nieba. Przed tym, jak usiadł po prawicy na wysokościach. I wtedy ukazywał się uczniom jako pod postacią człowieka. Ale później, no nie mamy już w Piśmie Świętym świadectw, oprócz apostoła Pawła, mamy jakieś świadectwa, ale to ludzi różnych, które nie potrafimy sprawdzić, że komuś się tam ukazywał, ale to są świadectwa dla nas niewiarygodne. Natomiast w Słowie Bożym mamy tylko jedno świadectwo, świadectwo apostoła Pawła, który opisuje to tak. A gdy jechał, stało się w Dziejach Apostolskich 9 rozdział od 3 wersetu. A gdy jechał, stało się, gdy się przybliżał do Damaszku, że z prędka oświeciła go światłość z nieba. A patrzy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Wtedy rzekł: Któż jesteś, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Tobie przeciwko ościeniowi wierzgać. Czyli mamy wyraźne świadectwo, że te słowa mówił kto? Pan Jezus. A Saul, drżąc i bojąc się, rzekł: Panie, co chcesz, abym uczynił? A Pan do niego: wstań, a wnieść do miasta, a tam ci powiedzą, coś by miał czynić. A mężowie, którzy byli z nim w drodze, stanęli, zdumiawszy się, głos tylko słysząc, ale nikogo nie widząc. I wstał Saul z ziemi, a otworzywszy oczy swoje, nikogo nie widział. Wtedy ująwszy go za rękę, prowadzili go do Damaszku. Bo co? Ośle. To w końcu braterstwo, czy Saul widział naszego Pana, czy słyszał? Wszyscy słyszeli?
Jasno.
Widział jasność i słyszał głos. I głos wyraźnie jest powiedziane, co mu mówił, a ludzie też słyszeli głos. To czy widział naszego Pana, czy nie widział? Ale braterstwo, apostoł Paweł opisuje to dalej w Dziejach Apostolskich 9 werset i 17 rozdział. I poszedł Ananiasz i wszedł do onego domu, a włożył na niego ręce, rzekł: Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus on, który się ukazał w drodze, którą zjechał, abyś przejrzał, a był napełniony Duchem Świętym. Ananiasz nie był w tej sytuacji. Ktoś mu musiał o tym powiedzieć. I co, ktoś to mu powiedział o tym, gdzie jest apostoł Paweł, do kogo ma, to kłamał mu? Nie, no ten ktoś musiał powiedzieć prawdę. I on mu powiedział nie, że idź do tego człowieka, który słyszał głos, tylko powiedział, który ci się, co robił? Ukazał. Czyli wyraźnie świadectwo jest, że apostoł Paweł miał świadectwo, nie usłyszał głos, ale ukazał mu się Pan Jezus. Apostoł Paweł również to wydarzenie relacjonuje w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale i 13 werset. Opisuje to, po wielu latach opisuje to wydarzenie. A w południe, w drodze będąc, widziałem o królu światłość z nieba jaśniejszą nad jasność słoneczną, która oświeciła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos mówiący do siebie, a mówiący żydowskim językiem: Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Trudno tobie przeciwko ościeniowi wierzgać. A jam rzekł: Ktoś jest Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Ale wstań, a stań na nogach twoich, gdyżem ci się dlatego pokazał, abym cię uczynił sługą i świadkiem tak tych rzeczy, któreś widział, jako innych, które ci pokażę, wyrywając się od tego ludu i od i od pogan, do których Cię teraz posyłam. Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga. Aby wzięli odpuszczenie grzechów i abyś działał między poświęconymi przez wiarę, która jest we mnie. I abyś działał między poświęconymi. I apostoł Paweł mówi, że co robił? Że widział. Apostoł Paweł widział Jezusa. Słyszał głos, ale mówi do królowi, że królu, ja co zrobiłem? Widziałem. Widziałem światłość z nieba jaśniejszą nad światłość słoneczną. Czy może być światłość jaśniejsza nad... No my wiemy, jak wybucha bomba na przykład jądrowa, to jest podobno światłość jaśniejsza nad światłość. I taką światłość widział apostoł Paweł. I że widział naszego Pana, to świadczy również w liście do Koryntian w pierwszych, 15 i 8. A na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu podobny. Czyli mamy co najmniej trzy świadectwa apostoła Pawła i jedno świadectwo Ananiasza, że on widział naszego Pana. Ale z drugiej strony, braterstwo, gdy ujrzał naszego Pana, to co widział? Światłość jako światłość słoneczną, jako słońce, gdy w południe świeci. W objawieniu jest to potwierdzone, w pierwszym rozdziale, a 16 werset. I miał w prawej ręce swoje 7 gwiazd, a z ust jego wychodzi miecz ostry, a oblicze jako słońce, kiedy jasno świeci. Bez to zróbcie taki eksperyment, ale na bardzo krótko, bo na długo możecie, tak jak apostoł Paweł, stracić wzrok. Popatrzcie, jak słońce, kiedy jest południe, przez 2-3 sekundy na nie popatrzcie i zobaczycie, co ujrzycie. Co ujrzycie? Tylko światłość. Nic. Choćby nawet nie wiem, co było, gdy spojrzycie później wokoło, to nic nie będziecie widzieć. Czyli gdy widzimy, że Pan Jezus, gdy ukazał się apostołowi Pawłowi, to jego chwała była tak wielka, że on nic nie zobaczył. Ja myślę, że teraz rozumiemy, analizując ten przypadek apostoła Pawła, możemy zrozumieć to, co mówił apostoł Piotr, że ujrzymy go jako jest, gdy jemu podobni będziemy. Teraz jako ludzie ta chwała jest tak wielka, bo Pan Jezus usiadł po prawicy tronu Bożego. Pamiętacie, jak jeden z proroków mówił, że gdy zobaczył chwałę Bożą, mówił, że teraz muszę umrzeć, bo widział chwałę Najwyższego, że Pana Boga nie można zobaczyć. Dlaczego? Bo my ludzie nie możemy znieść Jego wielkiej chwały. I tak samo możemy domniemywać, że jeżeli Pan Jezus otrzymał tą chwałę po wzbudzeniu, to nie możemy Go oglądać cielesnymi oczyma. Bo Jego chwała jest jak światłość, gdy jasna świeci. I to widział apostoł Paweł. I myślę, że dlatego oczekując widzenia Chrystusa, to nie zobaczymy i ludzie nie zobaczą postaci, nie zobaczą osoby, ale Chrystusa takim, jakim jest, będą mogli zobaczyć tylko ci, którzy się staną tacy sami. A inni ludzie Chrystusa będą mogli widzieć, no tak jak widział apostoł Paweł, jako światłość, jako jasność, albo będą mogli widzieć go tylko po jego dziełach. To pokazuje nam, że Pan Jezus był, jest i został wywyższony, ale Jego chwałę no ludzie nie mogą oglądać zwykłymi oczami. Ludzie mogli oglądać Go tylko wtedy, gdy stał się im podobnym. Gdy przyszedł tu na ziemię i gdy był człowiekiem. I gdy, tak jak człowiek, mogli Go dotykać, jak to mówią apostołowie. Ale teraz, gdy został wywyższony, jest jakby dla ludzi cielesnych niedostępny. Że tylko ci, którzy staną się takim jak On, będą mogli Go oglądać takim, jako jest. I tego bym, braterstwo, życzył. Amen.